Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Prawdziwy chrześcijanin rozsiewa nadzieję, pociesza potrzebujących i jest obrońcą bliźniego, mówił papież w czasie katechezy. Przybywającą na Lednicę młodzież zachęcił do burzenia murów i budowania jedności.
W ostatnich miesiącach w Sudanie zniszczono 25 kościołów. Sytuacja chrześcijan stale się tam pogarsza.
Islam potrzebuje reformy, reinterpretacji swych źródeł, uważa islamolog z Papieskiego Instytutu Wschodniego.
Witamy 31 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Duch Święty sprawia, że obfitujemy w nadzieję, nigdy się nie zniechęcamy oraz jesteśmy jej siewcami, czyli pocieszycielami i obrońcami braci, mówił Franciszek w czasie audiencji ogólnej. Tradycyjnie rozpoczął ją od pozdrowienia pielgrzymów zebranych na placu Świętego Piotra, przejeżdżając wzdłuż sektorów odkrytym samochodem. Dziś nietypowo zabrał do niego 5 dzieci ubranych w stroje pierwszokomunijne.
W katechezie papież nawiązał do słów świętego Pawła z listu do Rzymian, w których apostoł życzy, aby Bóg nadziei udzielił im przez Ducha Świętego mocy do bycia bogatymi w nadzieję.
Obfitować w nadziei to znaczy nigdy się nie zniechęcać. Oznacza nadzieję wbrew wszelkiej nadziei. To znaczy żywienie nadziei także wówczas, gdy zabraknie wszelkiego ludzkiego motywu do nadziei, jak to było w przypadku Abrahama, kiedy Bóg zażądał od niego złożenia w ofierze swego jedynego syna, Izaaka, i jak to było jeszcze bardziej w przypadku Marii Dziewicy pod krzyżem Jezusa.
Duch Święty nie tylko sprawia, że obfitujemy w nadzieję, kontynuował Franciszek, ale dzięki Jego łasce możemy być jej siewcami, a więc tymi, którzy pocieszają i są obrońcami bliźniego.
Siewcy nadziei. Chrześcijanin może być siewcą goryczy, wątpliwości, ale to nie jest chrześcijanin i ty, jeżeli to robisz, nie jesteś dobrym chrześcijaninem. Rozsiewaj nadzieję. Rozsiewaj oliwę nadziei, zapach nadziei, a nie ocet goryczy czy zwątpienia. Błogosławiony kardynał John Henry Newman w jednej ze swoich mów powiedział wiernym: pouczeni przez nasze własne cierpienia, a nawet nasze grzechy, będziemy mieli serca i umysły wprawione do wszelkiej posługi miłości wobec tych, którzy jej potrzebują. Będziemy w pewnej mierze pocieszycielami na obraz Parakleta, czyli Ducha Świętego. Nasze słowa i rada, same maniery, nasz głos, nasze oczy będą miłe i uspokajające. Zwłaszcza ubodzy, wykluczeni, ludzie niekochani potrzebują kogoś, kto stanie się dla nich parakletem, czyli niosącym pociechę i obronę.
Zwracając się do zebranych na placu Świętego Piotra Polaków, papież pozdrowił przede wszystkim młodych, którzy przybędą w tych dniach na Lednicę.
Witam polskich pielgrzymów, pozdrawiam młodych, którzy jak co roku licznie gromadzą się w Lednicy. Drodzy przyjaciele, idź i kochaj. To motto waszego spotkania. Prowadzi was Maryja, która usłyszawszy w sercu to wezwanie, wyruszyła do Elżbiety, aby dzielić się radością swojego spotkania z Bogiem i nieść konkretną pomoc. Odtąd jest ciągle w drodze, nieustannie nawiedza swoje dzieci i niesie im Chrystusa, swego Syna. Drugim patronem waszego spotkania jest Zacheusz, o którym opowiadałem wam podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zachęcając do odwagi w poszukiwaniu Jezusa i do otwarcia mu drzwi waszego serca. Dziś Pan Jezus kieruje do was te same słowa, które wypowiedział do Zacheusza. Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Chcę do was przyjść i posłać was do braci, abyście dzielili się Jego miłością. Wie, że to nie jest łatwe, dlatego zsyła wam Ducha Świętego, który napełni was Jego mocą. Proście Go o odwagę, proście Go, aby pomógł wam burzyć dzielące was mury i uzdolnił do rozumienia siebie nawzajem, do budowania jedności wszystkich ludzi. Wszystkich was, którzy gromadzicie się nad Jeziorem Lednickim u źródeł chrzcielnych Polski, zawierzam opiece Maryi i z serca błogosławię. Affido a Maria e benedico di cuore.
Ojciec Święty pozdrowił także pielgrzymów z Czech, którzy przybyli do Wiecznego Miasta w 75. rocznicę mordu dokonanego przez niemiecki reżim nazistowski w miejscowości Lidice. Wszyscy jej mieszkańcy zostali zamordowani, a miejscowość zrównano z ziemią. Papież życzył im, aby także w chwilach próby i trudności byli odważnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego.
Odrażającym atakiem i brutalnym aktem przemocy nazwał papież Franciszek kolejny zamach, do którego doszło dziś w Afganistanie. Wyładowany ładunkami wybuchowymi samochód eksplodował w centrum Kabulu. Zginęło co najmniej 80 osób, a ponad 350 zostało rannych. Był to jeden z najkrwawszych ataków terrorystycznych w afgańskiej stolicy.
W specjalnym telegramie Ojciec Święty składa kondolencje wszystkim dotkniętym tym brutalnym aktem przemocy, a Bogu zawierza zabitych. Cały naród afgański zapewnia też o swej nieustannej modlitwie o pokój w tym kraju.
Zakres papieskiej działalności daleko wykracza poza to, o czym informuje Watykańskie Biuro Prasowe. Dziś na przykład przedostała się do mediów wiadomość o wizycie Franciszka w Akademii Kościelnej, która kształci przyszłych dyplomatów w Stolicy Apostolskiej.
Ojciec Święty był tam w piątek wieczorem, w przededniu podróży do Genui. Przez półtorej godziny odpowiadał na pytania młodych księży. Mówił m.in. o kościele jako szpitalu polowym. Zaznaczył, że również papiescy dyplomaci muszą odnaleźć swoje miejsce w tak rozumianej posłudze względem świata. Przypomniał ponadto, że w centrum misji kościoła znajduje się ewangelizacja, której nie można jednak mylić z prozelityzmem. Franciszek zachęcił przyszłych dyplomatów do blisko z ludźmi, dialogu prowadzonego w pokorze i z łagodnością, a także do przemawiania w sposób jasny i przekonujący.
Chrześcijanie Sudanu są coraz bardziej zaniepokojeni brakiem poszanowania swych praw. Władze tego afrykańskiego kraju prowadzą akcje niszczenia istniejących już kościołów, nie wyrażają też zgody na budowanie nowych. Taka sytuacja trwa od chwili, gdy południe odrywało się od Sudanu i uzyskując suwerenność, stało się najmłodszym państwem świata. Tam też wówczas schroniła się większość sudańskich wyznawców Chrystusa, jednak i na północy wciąż są liczną grupą. Szacuje się, że chrześcijanie stanowią 26% mieszkańców tego afrykańskiego kraju zdominowanego przez wyznawców islamu.
Tylko od lutego bieżącego roku zniszczono w Sudanie 25 kościołów. Często powiązane jest to z atakiem na miejscowe wspólnoty wierzących. W minionych dniach policja aresztowała dwóch pastorów sprzeciwiających się zniszczeniu kościoła leżącego na peryferiach stołecznego Chartumu. Zarzucono im, że świątynia została wzniesiona bez wymaganych pozwoleń. Pastorzy jednak przedstawili policji wymagane zaświadczenia. Nie zmieniło to jednak ich decyzji i kościół został na tyle uszkodzony, że nie mogą w nim się odbywać spotkania modlitewne. Przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich obecnych w Sudanie podkreślają, że wyznawcy Chrystusa są w tym kraju dużo bardziej dyskryminowani niż przedstawiciele innych obecnych tam mniejszości religijnych. Organizacja broniąca praw człowieka w tym kraju zaapelowała do rządu, by respektował prawa wyznawców Chrystusa. Władze w Chartumie odpowiedziały, że dążą do pokojowego współistnienia ludzi różnych religii. Fakty jednak temu przeczą.
Zabójstwa w Egipcie pokazują, że islam niezwłocznie potrzebuje reformy, reinterpretacji swych źródeł, Koranu oraz zapisu czynów i słów Mahometa, uważa ksiądz profesor Samil Khalil Samir, islamolog z Papieskiego Instytutu Wschodniego. Przypomina on, że nawet najbardziej bestialskie czyny islamistów znajdują swe uzasadnienie w kanonicznych źródłach islamu. Niektórzy muzułmanie mogą uważać, że wymordowanie z zimną krwią koptyjskich chrześcijan, w tym kobiet i dzieci, jest barbarzyństwem. Nikt jednak nie może powiedzieć, że takie zachowanie nie jest muzułmańskie, bo ryzykowałby tym samym, że zaprzeczy Koranowi.
Zdaniem księdza Samira za tym, co wydarzyło się w Egipcie, stoi też niejednoznaczna postawa Uniwersytetu Al-Azhar. Jego wielki imam wydaje się prowadzić swoistą grę z Zachodem i samym papieżem. Mówi mu, że islam oznacza pokój, salam. Jednakże, jak podkreśla egipski jezuita, nie jest to prawdą, bo samo słowo islam oznacza podporządkowanie się Bogu. Ksiądz profesor Samir przypomina, że przed 3 laty prezydent Egiptu zażądał od Al-Azhar reinterpretacji Koranu, wewnętrznej rewolucji w islamie. Od tej pory nic się jednak nie zmieniło. Również w innych ośrodkach islamu nie widać oznak reformy. Przeciwnie, umacniają się radykalne interpretacje propagowane przez takie kraje jak Arabia Saudyjska czy Katar. Egipski jezuita ostrzega, że źle to wróży Zachodowi. Jeśli bowiem źródła islamu nie zostaną poddane reinterpretacji, islamistyczna przemoc będzie się dalej szerzyć, a Europa stanie się terenem walki z niewiernymi. W tych kategoriach radykalny islam postrzega dziś nie tylko ateistów, ale i chrześcijan. Dla ISIS jedni i drudzy to niewierni, dla których Koran nie przewiduje żadnej tolerancji. Nie mogą oni żyć z muzułmanami. Albo nawrócą się na islam, albo trzeba ich zabić, przypomina islamolog z Papieskiego Instytutu Wschodniego.
Spalone misje, zniszczone kościoły, splądrowane szpitale i szkoły, tak od wielu tygodni wygląda sytuacja w Demokratycznej Republice Konga. Ten afrykański kraj targany jest potężnym konfliktem wewnętrznym, wywołanym niekonstytucyjnym przedłużaniem mandatu przez prezydenta Josepha Kabilę oraz działaniami rebeliantów walczących o przejęcie kontroli nad terenami bogatymi w surowce mineralne.
Poczynając od stołecznej Kinszasy, przez region Kasai po północne Kiwu, wszędzie działają bandy rebelianckie. Kongijski episkopat alarmuje, że sytuacja coraz bardziej się zaostrza i wymyka spod kontroli. W mieście Beni trzej księża przez kilka godzin byli torturowani, a ich plebania została doszczętnie splądrowana. W Luebo rebelianci spalili biskupstwo oraz zaatakowali szkołę katolicką. Następnie przenieśli się do Lunkelu, gdzie okradli miejscowe seminarium. Klerycy i opiekujący się nimi księża schronili się w buszu. Rebelianci, którzy przejęli kontrolę w mieście, poinformowali szefa miejscowej Caritas, że jeśli ośmielą się wrócić, grozi im śmierć.
Zaatakowana została także misja salwatorianek w Kolwezi. Siostry musiały salwować się ucieczką, mimo że ludność wioski wstawiała się w ich obronie u rebeliantów. Ostrzeżono nas, że lepiej będzie, jak wyjedziemy, bo inaczej nie tylko nasze życie, ale i życie mieszkańców naszej wioski będzie zagrożone, mówi siostra Damiana Żoczek, misjonarka od 35 lat, pracująca w Demokratycznej Republice Konga, wskazuje, że dawno nie było tak niebezpiecznie, jak jest teraz.
Obecnie jest tak niebezpiecznie, że trzeba było zabierać się jak najszybciej, w 4 godziny się spakować, odjechać, bo inaczej byłoby trudno. Więc jest to sprawa bardzo delikatna, bo to są sprawy polityczno-plemienne. Najwięcej co boli, to młodzi atakują nie tylko wioski, ale przede wszystkim kościół, księży i siostry. I ich prowincja, skąd przyszli, to prowincja Kasai, jest zniszczona, kościoły poniszczone, klasztory, siostry, kapłani, wszystko uciekało, a niektórzy nawet życiem przypłacili. No i to dostało się do naszej wioski, bo jesteśmy na granicy prowincji, co zarzucali nam, że my współpracujemy z państwem, że współpracujemy z biskupem i dajemy mu wiadomości, że mamy broń, że czyścimy złoto, no i że my też ukrywamy osoby z Ruandy. No i że trzymali nas 1,5 godziny na takim przesłuchaniu przed szpitalem. Trzeba było zostawić strój zakonny, trzeba się było przebrać w strój pielęgniarski. No i z auta trzeba było zmyć siostry salwatorianki z Kabamby, to było po francusku. No teraz, aż dopóki się nie uspokoi, jest ciężko. No i zobaczymy, jak się uspokoi, wracamy, żeby im pomóc.
Już w kwietniu papież Franciszek apelował o pilne rozwiązanie kryzysu politycznego, który boleśnie doświadcza ten afrykański kraj. Miejscowy episkopat włączył się w negocjacje między prezydentem i opozycją. Jak na razie nie przyniosły one większych rezultatów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.